Kulisy historii, kolejny odcinek realizowany przez przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj goszczę doktora Krzysztofa Raka. Mam nadzieję, że książkę uniosę. Autora tej ogromnej książki Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. Fundacja Historia i Kultura, wydawnictwo Bellona wydało tą książkę. Pokażę Państwu, jak to wygląda, tą książkę. O, to tak wygląda z boku, tak z przodu. No, kawał dzieła, można jeszcze unieść. Ponad 1000 stron. Nie, nie, ja to wszystko wytłumaczę.
Ale może wytłumaczmy, dlaczego ona jest taka gruba. No, nie tylko dlatego, że nie mogłem skończyć pisać, ale jest to książka przychylna dla czytelnika, szczególnie takiego starszawego, który już ma powyżej 50 i być może kłopoty ze wzrokiem. I tu jest dosyć duży druk, tak więc przynajmniej się to czyta bez wysiłku fizycznego.
I książka, która no, dotyka kwestii, o których ciężko się w Polsce rozmawia. Na szczęście już się rozmawia, ale ciężko się rozmawia. Czyli o okresie międzywojennym i też o grze Piłsudskiego z Hitlerem i Stalinem. Bo książka obejmuje lata 26-35. Dlaczego 35? No wiadomo, no, bo wtedy już...
No właściwie 24. No. Zaczynam tak, od 24.
Zaczyna pan doktor od roku 24. Pytanie dlaczego od 24?
To może o genezie, bo tak zawsze najlepiej mówić, jak to się wszystko zaczęło. Ja znalazłem kilka właśnie ciekawych dokumentów sowieckich, które rzuciły nowe światło na moje rozumienie roku 33, bo zajmowałem się przedtem Hitlerem, koncepcją Hitlera dotyczącą polityki wobec Polski. No i siłą rzeczy, zajmując się tą koncepcją, nie za bardzo interesowała mnie polityka jego głównego konkurenta kontynentalnego, a mianowicie Józefa Stalina. I znalazłem kilka ciekawych dokumentów niewykorzystanych do tej pory przez historyków na ten temat, a rzucających nowe światło na politykę Piłsudskiego. I miałem zamiar zrobić taką artykuł, potem taką króciutką monografię roku 33, bo to jest jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy rok dla polskiej polityki zagranicznej okresu międzywojennego. No jak mówię, najpierw to miał być krótki artykuł, potem krótka monografia, potem taka średnia monografia, no i potem wyszło to, co wyszło i dlaczego. No bo starałem się odpowiedzieć, jak doszło do tego roku 33 i jak stało się to, co się stało. I cały czas się cofałem. Najpierw wydawało mi się, że wystarczy opisać rok 32, 31. Potem okazało się jednak, że trzeba wrócić do zamachu majowego do roku 26, ale no nie sposób też zrozumieć polityki Piłsudskiego w roku 26 bez opisania dokładnego całego otoczenia międzynarodowego i głównych problemów polityki międzynarodowej owego okresu, żeby zrozumieć, co chciał zrobić Piłsudski. No i tak wyszło na to, że zacząłem pod koniec 24 roku i tym początkiem uczyniłem problem, nazwijmy to, rozmów sowiecko-niemieckich dotyczących rozbioru Polski i na tym trupie Polski odnowienia sojuszu niemiecko-sowieckiego. No i tak wyszło, że miałem napisać tylko o 33 roku, a żeby wyjaśnić to, co się stało w roku 33, musiałem się cofnąć aż do 24 roku.
No mało tego, to co się panu doktorowi jeszcze udało, w tej pracy, to pokazać Piłsudskiego jako kreatora polityki zagranicznej. Niechętnie i mało o tym do tej pory mówiono.
Znaczy, no to też jest pewien problem, bo to nie jest tak, że my nie wiemy, że historycy nie wiedzą, że Piłsudski...
To dlaczego o tym nie pisze?
Był głównym kreatorem polityki zagranicznej, bo w źródłach to jest wprost i to wielokrotnie napisane, że po 26 roku Piłsudski zajmował się generalnie, to nie był tytan pracy jak Stalin, no powiedzmy sobie to od razu, nie mógł się zajmować wszystkim, ale zajmował się trzema dziedzinami w sposób szczególny, taką no nazwijmy to ogólnopolityczną, no i ta była najważniejsza, czyli zapewnienia sobie władzy. I tutaj jednym z takich głównych elementów w zapewnieniu sobie władzy, no to był kadrowym swojego obozu, czyli zajmował się kadrami, bo jak wiadomo, kadry decydują o wszystkim. I to było niewątpliwie, te układanki kadrowe to były jego główne zajęcie. No i te zderzaki wymieniał, no to można zobaczyć, jak on tworzył rządy, kończył kariery premierów, rozpoczął innych premierów, nowe kariery. I to była jedna ważna rzecz, no bo dla każdego polityka najważniejszą rzeczą jest utrzymanie się przy władzy. Niezależnie, przynajmniej dobrego polityka, to jest utrzymanie się przy władzy, no bo on wie, że jak nie będzie o to dbał, to tą władzę mu ktoś odbierze, który zna tę zasadę, że zdobycie władzy jest najważniejsze.
To już Machiavelli wiedział, pisząc o tym w Księciu, ale o tym się w Polsce niechętnie mówi. Do władzy się idzie dla idei.
Ale potem drugi, to zajmował się sprawami obronności, armią i polityką zagraniczną. I paradoks jest taki, że historycy o tym wiedzą, no i jak państwo... Weźmiecie sobie najbardziej znane monografie Piłsudskiego, no to zdziwicie się, ci historycy to przyznają. No tak, to jest jego główne, to było jego główne, jakby główny punkt ciężkości jego aktywności politycznej, a w książkach jest bardzo mało, to jest zawsze jakiś tam króciutki rozdziałik, nic, specjalnie nic nie wnoszący oryginalnego. No a tutaj... No, proszę zobaczyć, 1000 stron opisałem, skupiłem się, oczywiście, to jest pisane głównie z pozycji Piłsudskiego i po prostu się to da zrobić. I no bo może tak powiedzmy pewien problem warsztatowy, jaki tu jest, bo jest pewien problem warsztatowy, co tłumaczy historyków, że tych wypowiedzi Piłsudskiego na temat polityki zagranicznej jest stosunkowo mało. Na przykład w porównaniu z Hitlerem nie ma czegoś takiego jak takie wypowiedzi programowe, nie ma książek na ten temat, nie ma artykułów. Te wypowiedzi, to zazwyczaj te najbardziej wartościowe wypowiedzi, to są notatki z narad. No i teraz problem z Piłsudskim polega na tym, że Piłsudski, jak każdy... dobry polityk, no nie mówił wszystkiego i to, co mówił zawsze publicznie, trzeba było zawsze traktować bardzo ostrożnie i bardzo podejrzliwie, no bo znowu, no najważniejsze było utrzymanie władzy, a żeby utrzymać władzę, polityk musi manipulować przede wszystkim swoim najbliższym otoczeniem. No to Stalin to najlepiej robił, ale to jest taka zasada, no, która jest też zasadą oczywistą i Piłsudski też to robił. No i te jego wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej, on na pewno nie mówił wszystkiego. Poza tym był bardzo nieufny, wszędzie doszukiwał się agentury, no i dużą część miał w głowie i nigdy z tej głowy to nie wychodziło, ale, no właśnie ale, nie trzeba szukać tylko wypowiedzi, tylko trzeba patrzeć, jak ta polityka była prowadzona, no bo to były wszystkie jego decyzje i poprzez te decyzje, jeśli popatrzymy sobie z drugiej strony, popatrzymy jak działał aparat dyplomatyczny, popatrzymy jak, co robili jego emisariusze, o, to od tej strony jesteśmy w stanie zrekonstruować tę polityka. Oczywiście to jest przy tym założeniu, ale ono jest moim zdaniem niekwestionowalne, że no, Piłsudski kontrolował przynajmniej strategię polityki zagranicznej w pełnym stopniu, bo nieraz niektórzy historycy zresztą mówią polityka Beka Piłsudskiego. Nie było żadnej polityki Beka Piłsudskiego. Dopóki żył Piłsudski, nie było żadnego Beka. Dopóki żył Piłsudski, nie było nikogo. Był tylko Piłsudski. No bo to też była taka osobowość. On nie tolerował żadnej dyskusji, żadnych rozmów. On uważał, w ogóle uważał, że jest najmądrzejszy i najgenialniejszy. I żadni mu współpracownicy, doradcy do niczego nie byli potrzebni. On wiedział lepiej i rzeczywiście niekiedy wiedział lepiej, a poza tym miał no, wielką intuicję, to jest niewątpliwe, wielką intuicję polityczną, bo w polityce bez intuicji to się nie da. Trzeba mieć ten dar jakiś taki niezrozumiały. To jest to właśnie ten dar, to jest po pierwsze wiedzieć, gdzie jest ta władza i mieć ten popęd do władzy i bezwzględnie za tą władzą, tej władzy szukać i bezwzględnie jej pożądać. No bo to jest dobry polityk, traktuje władzę, no jak seks to chyba nawet za mało powiedziane, bo dla dobrego polityka władza jest lepsza od seksu.
Jak seks i narkotyki.
To dla dobrego polityka seks i narkotyki w porównaniu z władza jest seks i narkotyki do kwadratu wzięte, tak?
To jest zresztą scena, trochę pójdę w dygresję, zresztą jest taka scena w genialnym serialu House of Cards, kiedy bohater odgrywany przez znakomitego aktora amerykańskiego, teraz mi umknęło akurat nazwisko, ale mówi właśnie o czymś takim. Nie szanuję ludzi, którzy wszystko poświęcają dla pieniędzy, ale tych, którzy poświęcają dla władzy, doskonale rozumiem i tych szanuję.
No tak, i właśnie takim człowiekiem był Piłsudski. I przy tym założeniu, a moim zdaniem jest to słuszne założenie, to jak będziemy obserwowali politykę, polską politykę zagraniczną jako całość, a może jeszcze troszeczkę inaczej, te główne kierunki strategiczne, jak one były kształtowane i co, jak one były prowadzone, no to z tego można wywnioskować, jaka była polityka Józefa Piłsudskiego. Tak więc tu jest to właśnie ta trudność, że nie ma takich dobrych, wielu bezpośrednich źródeł, żeby w sposób, tak jak jest z Hitlerem, tak, możemy sobie wziąć Mein Kampf, drugą książkę, jego wystąpienia, masę jest notatek ze spotkań potem, jak doszedł do władzy jako kanclerz. No i napisanie książki o Hitlerze jest stosunkowo proste, te źródła są zbadane, specjalnie nic nowego już nie jesteśmy w stanie odkryć, to trzeba tylko zebrać i opisać. Z Piłsudskim tak nie ma, no bo jak zbierzemy tę stosunkową małą liczbę tych dokumentów, to moim zdaniem nie będziemy widzieli jakby tej strategii polityki zagranicznej Piłsudskiego. To trzeba patrzeć, jak jego ludzie wykonywali te rozkazy, bo no właściwie na tej zasadzie działało. Czyli patrzeć, co on kazał robić Bekowi, co on kazał robić ambasadorowi Patkowi, ambasadorowi Łukasiewiczowi, ambasadorowi Lipskiemu, czy attaché wojskowemu w Moskwie podpułkownikowi wówczas Janowi Kowalewskiemu. Bo on miał też taką metodę personalną, że wybierał sobie, dopuszczał do swojego ucha osoby, które obdarzał jakimś tam zaufaniem, na pewno nie pełnym. No i one wykonywały te jego polecenia, bo to też jest jego dla niego charakterystyczne, że on raczej w porównaniu z innymi mężami stanu, przywódcami, sam bezpośrednio się nie angażował, stosunkowo rzadko przyjmował obcych dyplomatów. Jego zasada była taka pośrednia i to też jest pewien problem, tak? że za niego te kluczowe misje robił ktoś inny. A to Beck, a to Lipski. No tak jak to jest u mnie w książce napisane.
To jeszcze warto dopowiedzieć, że książka poprzedzająca wydanie tej pozycji to była książka Polska Niespełniony Sojusznik Hitlera, gdzie pan doktor przede wszystkim właśnie analizował działalność ambasadora Lipskiego i tego wszystkiego, co działo się na Zachodzie. To w takim razie, co działo się na Wschodzie, w jaki sposób, no zresztą za to był szanowany przez Adolfa Hitlera Józef Piłsudski i innych dygnitarzy III Rzeszy, że pokonał bolszewików w 1920 roku. Jak bolszewicy patrzyli na Józefa Piłsudskiego?
No, oczywiście patrzyli na niego negatywnie. Wiedzieli, że to jest ich, no w Polsce, jeden z głównych wrogów. No ale Stalin też był graczem. I no to też jest zasada w polityce, że nawet z wrogiem można coś ugrać. Stalin i Piłsudski był tego samego zdania. To nie jest tak, bo my dzisiaj żyjemy w takich czasach, no i też szczególnie jak patrzymy na Rosję, tak, że oj, to mamy wrogie stosunki, no to już nic nie zagramy, bo nie ma co w ogóle próbować. A to jest właśnie przykład, gdzie była wojna, stosunki złe, a jeden i drugi, czyli Stalin i Piłsudski, no właśnie uważali, że grać należy. No bo jaka jest właśnie geneza, wrócam do tej genezy tej książki, bo to też pewnie coś wyjaśnię. Jak pisałem o Hitlerze, bo dla stosunków polsko-niemieckich tego okresu, rok 1933 jest absolutnie kluczowy, no bo wtedy dochodzi do porozumienia pomiędzy Hitlerem i Piłsudskim, którego owocem jest deklaracja o niestosowaniu przemocy ze stycznia 1934 roku. Ja mówię, wtedy nie zajmowałem się w ogóle tym, jak patrzył na to, co się dzieje w stosunkach polsko-niemieckich Stalin. No i jak zacząłem szukać dokumentów, no to pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, no była taka, że Stalin i Piłsudski byli już w kontakcie. No i dla mnie impulsem, żeby to napisać, no był fakt, ja najpierw te dokumenty źle, to się muszę przyznać, źle rozumiałem. Wydawało mi się, ja czytałem z tych dokumentów, wyczytałem, że Stalin zaproponował Piłsudskiemu sojusz militarny przeciwko Niemcom. No zobaczmy właśnie, już widać, na czym ta gra polega, tak? My w 1933, Piłsudski w 1933 rozmawia z Hitlerem o unormowaniu stosunków, bo one są absolutnie wrogie. Niemcy od roku 19 myślą tylko o jednym, jak dokonać rewizji granicy swojej zachodniej, czyli granicy z Polską i odebrać Polsce Pomorze Gdańskie, no i część Górnego Śląska, która to minimum, to jest to absolutne minimum, co chcieli odebrać. No i przez to ten spór terytorialny, czy te dążenia do rewizji granic, one no de facto uniemożliwiają stosunki polsko-niemieckie polityczne. No i przychodzi do władzy Hitler, no i to jest właśnie to zdziwienie, że on dokonuje rewolucji w niemieckiej polityce zagranicznej, zamyka Rapallo, czyli współpracę niemiecko-sowiecką, no i jednocześnie zaczyna namawiać nas do bliskiej współpracy i wtedy w 1933 roku on tego nie mówi wprost, ale dla takich polityków jak Piłsudski było jasne, że za tym zbliżeniem, za tą normalizacją kryje się de facto propozycja sojuszu antysowieckiego. No i właśnie ciekawe jest to, że w tym samym czasie trwają rozmowy na temat pomiędzy Polską a Sowietami, na temat sojuszu antyniemieckiego, czyli Piłsudski jednocześnie negocjuje dwa sojusze. Z Sowietami antyniemiecki, z Niemcami antysowiecki. No i na tym polega gra. No, no, i co więcej, jemu to się wszystko udaje, tak? No i, no i tak się robi politykę. Dogadujemy się z wrogami, no bo z kim się mamy dogadywać? No bo to jest polityka zagraniczna, nie ma żadnych tabu. Prowadziliśmy z Sowietami wojnę. Niemcy chcą nam odebrać kluczowe regiony Polski. No właśnie dlatego musimy się z nimi dogadywać, a ponieważ mamy dwóch wrogów, to trzeba na tyle sprytnie balansować pomiędzy tymi wrogami, żeby pozycja Polski, żeby zabezpieczyć pozycję Polski, a dwa, jeszcze jednocześnie, żeby ta pozycja Polski jeszcze troszeczkę poszła w górę.
I jeszcze zupełnie inny kształt granic niż w tej chwili. Warto przypomnieć, że ta granica wschodnia wyglądała zupełnie inaczej. Plus mniejszości narodowe, które doskonale można było wewnętrznie rozgrywać. Co
plus problemy robią? Społeczne, plus problemy gospodarcze. No my sobie nawet w ogóle... No ja niestety o tym nie pisałem, bo to trzeba byłoby pewnie...
W dwóch tomach wydać.
Żeby opisać uczciwie problemy, z jakimi politycy II Rzeczypospolitej, jakim politycy II Rzeczypospolitej musieli sprostać, my sobie w ogóle, nam się wydaje, że oj, żyjemy w trudnych czasach, że tutaj się politycy kłócą, no ale to w ogóle nie ma porównania. No ta II Rzeczpospolita była krajem, który był trawiony ogromnymi kryzysami gospodarczym, społecznym, narodowościowym. No naprawdę to można byłoby... To nie było wbrew temu, co się myśli, bo my jesteśmy... Ja też jestem wychowany w micie II Rzeczpospolitej. No ale zostałem wychowany w tym micie, a nie żałuję i bardzo dobrze, tak? Bo to była taka szczepionka przeciwko komunizmowi. Jak babcia mi opowiadała o II Rzeczpospolitej, jak mi opowiadała, że a w restauracji był za złoty 20 schabowy i można było tych schabowych zjeść do rozpuku, no to ja od razu wiedziałem, że ten komunizm jest do kitu, nie? Nie było, to tam nie trzeba było, znaczy to nawet sobie nie zdajemy z dzisiaj sprawy, na czym polegał prawdziwy antykomunizm. No antykomunizm to polegał na opowieści babci o schabowym za złoty 20 i o tym, że babcia sobie kupowała mandarynki z skrzynkami. I już więcej nic nie trzeba było mówić o żadnych tam zbrodniach. Nie były potrzebne naprawdę do niczego IPN-y. Wystarczyła babcia i tam poopowiadała kilka takich rzeczy. No i wiadomo było, w czym my żyjemy. I wiadomo było, że nawet jakby ta II Rzeczpospolita była najgorsza z możliwych, to ona była lepsza od komunistycznego PRL-u. I ten mit... On miał bardzo ważną funkcję, no bo był taką szczepionką, gdybyśmy nie mieli tej szczepionki, którą nam serwowała babcia, dziadek bądź rodzice, no to byśmy się zapisywali do partii i byśmy się świnili jak komuniści. A to właśnie była taka super szczepionka, tak jak dzisiaj są szczepionki. I my dzięki tej szczepionce wiedzieliśmy również to, co jest dobre, co jest złe i czego nie należy. To było naprawdę bardzo ważne. Ale ta szczepionka, szczepionki też bardzo często, to była bardzo mocna szczepionka, jak mówię, no bo to była, ona miała nas uchronić przed oddziaływaniem państwa totalitarnego. No to niestety też miała bardzo duże przeciwdziałania. No i ona niewątpliwie zaburzała obraz II Rzeczpospolitej. No ale no ważniejsze było to, żeby nie dać się, żeby nie działała na nas ideologia komunistyczna, żebyśmy się nie stali homo sovieticus, niż tam jakaś prawda historyczna. Tak? No bo to była walka o nasze umysły, walka o nasze dusze. Ale tej walki już dzisiaj nie ma, no i my musimy zacząć inaczej patrzeć na tę drugą Rzeczpospolitą. Możemy już zbliżyć się do prawdy, a jak zbliżymy się do prawdy, to zobaczymy, jaki mamy dzisiaj sukces. To sobie nie wyobrażamy, kwitnąca gospodarka, że zupełnie inna polityka gospodarcza za Piłsudskiego. Piłsudski niestety był też zwolennikiem polityki deflacyjnej, czyli oszczędności budżetowych, no ale to powodowało, że tego pieniądza nie było na rynku, była bieda i to tylko potęgowało procesy, te negatywne procesy społeczne, strajki chłopskie. No pamiętajmy, to nie była wcale taka różowa rzeczywistość, jakby się mogło wydawać. My trochę za daleko poszliśmy w tej...
Ale to dobrze, bo my mamy Państwa zachęcić do sięgnięcia po książkę, nie ją opowiedzieć, panie doktorze, bo nie chcę czytelnikom odbierać tej przyjemności, tylko chcę im wskazać, dlaczego warto po nią sięgnąć. Panie doktorze, jak Stalin, jak Sowieci patrzyli na Piłsudskiego, tym samym też na Polskę, pan już powiedział, a jak wyglądała ewolucja tej optyki, jeśli chodzi o Niemcy?
Znaczy, może powiem, jak Stalin patrzył, jeszcze wrócę do tego Stalina, bo tego nie powiedziałem, bo właśnie to, na czym polegała gra teraz Stalina i dlaczego Stalin się zdecydował grać na Polskę i potem przejdziemy do Niemiec. No bo właśnie w owym 24 roku Niemcy zaczynają... Stresemann, zaczynają iść w kierunku zachodnim. Osłabiają współpracę tą niemiecko-sowiecką, która została w 22 roku zapoczątkowana w Rapallo i zmieniają troszeczkę, to nie jest jakiś dramatyczny zwrot, ale normalizują swoje stosunki z Francją, prowadzą do polityki porozumienia z Francją, co powoduje, że Niemcy wracają na salony dyplomatyczne Zachodu i stają się pełnoprawnym uczestnikiem koncertu mocarstw. I to jest niekorzystne nie tylko dla Polski, ale również dla Sowietów, bo ten sojusz Moskwy z Berlinem ugruntowany był przecież nie na przyjaźni, no bo oni tam chcieli w Niemczech robić rewolucję, a Niemcy się naprawdę, szczególnie te środowiska konserwatywne rewolucji, bardzo bały. I efekt tego, to jest dzieckiem tego strachu jest Hitler. Też Hitler, ale to jest inna opowieść. I podstawą tej współpracy tych obydwu mocarstw, Niemiec i Związku Sowieckiego, było to, że to są mocarstwa, to się tak nazywa, rewizyjne. Niezgoda ich generalna na ten porządek, który powstał w Wersalu. A dzieckiem Wersalu była Polska. I dlatego dla nas współpraca antywersalska Sowietów z Niemcami była tak groźna, bo my musieliśmy w którymś momencie paść, jakby ta współpraca była kontynuowana, paść ofiarą. No i Stalin w 24 roku orientuje się, że tutaj Niemcy mu odchodzą, oddalają się od niego, a zbliżają się coraz bardziej do Londynu i Paryża. No i zaczyna szukać zbliżenia z nami, no bo my mamy też w tym, mamy podobny interes. Nas też bardzo niepokoi to, że nasz główny sojusznik, czyli Francja, na którym opiera się całe bezpieczeństwo Polski, zbliża się do Niemiec, porozumiewa się z Niemcami, no bo efekt porozumienia nie może być dla nas dobry. Nie tylko, że on osłabia sojusz militarny polsko-francuski, który miał funkcję podobną, tak jak dzisiaj ma NATO, no bo mniej więcej to samo, no na tym się opieraliśmy, tak? To było to główne mocarstwo, które miało być tym hegemonem i utrzymywać ten porządek. W NATO Na szczęście są to Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone są troszeczkę gdzieś dalej. I my się bardzo obawialiśmy, no, że jak oni się porozumieją, Niemcy z Francuzami się porozumieją, no to porozumieją się naszym kosztem. No i tak było, no bo zaczęli Niemcy z Francuzami rozmawiać o rewizji niemieckiej granicy wschodniej, czyli granicy polsko-niemieckiej, ale pod tą rewizją no to była prosta rzecz. No. Przede wszystkim zwrot tak zwanego, jak to się mówiło w propagandzie niemieckiej, korytarza, czyli Pomorza Gdańskiego. A wtedy dla Polski no, to jest ogromny problem. No, pytanie, gdzie jest dostęp do morza. No i to jest ten początek, że Stalin, oczywiście Stalin, ja tu pewne rzeczy upraszczam, tak? Ale to jest początek, gdzie Stalin podejmuje decyzję, o, trzeba się tutaj z tymi jednak Polakami dogadywać. Jeszcze pewnie w 26 roku dla niego stosunki z Niemcami były ważniejsze, ale te stosunki, Stalin dąży do zawarcia z Polską paktu o nieagresji. I ten pakt o nieagresji ma być jeszcze pewną taką gwarancją, takim jego, takim jokerem w jego karcie. Ale Piłsudski nie chce. Piłsudski mówi nie, no bo zdaje sobie doskonale sprawę, że taki sojusz, pakt o nieagresji polsko-sowiecki, no przede wszystkim jest korzystny i wzmacnia tą talię kart Stalina, naszą nie do końca, Piłsudski doceniał. I tak od 20... Aha, może jeszcze jedna rzecz. Bo Piłsudski w 26 roku stara się postawić na Niemcy, czy powiedzmy wybiera opcję niemiecką i próbuje doprowadzić do normalizacji przede wszystkim stosunków z Niemcami, bo uważa, że właśnie ze względu na te niebezpieczeństwa powinniśmy się dogadać z Niemcami. Tylko że Stresemann nie chce z nim rozmawiać. No bo, no właśnie, to tak jak Piłsudski rozumie, że porozumienie ze Stalinem będzie bardziej korzystne i bardziej wzmocni pozycję Stalina, tak Stresemann też doskonale rozumie, że porozumienie z Polską, z Piłsudskim, będzie bardziej korzystne dla Piłsudskiego niż dla niego. No i w tej drugiej połowie lat 20. no Piłsudski nie osiąga żadnych de facto sukcesów. Blokuje porozumienie ze Stalinem. Nie mówi nie, no bo on też wie, że tak nie można powiedzieć, nie będę panie Stalin z panem gadał. Trzyma go na dystans, ale cały czas są w kontakcie. Chociaż akurat też zachowuje się uczciwie, bo w 26 roku mówi ambasadorowi sowieckiemu, że na razie traktatu nie podpiszemy. Nie chcę ni kłótni, ni wojny, ale nie dam wam traktatu. To jak na polityka rzadko się to zdarza, bo traktuje, i Stalin też pewnie to wyczuwał, bo właśnie to z takimi ludźmi się można dogadać, nie? Bo to jest twardy zawodnik. A twardy zawodnik wiadomo czego mniej więcej chce, ale też twardy zawodnik mówi teraz nie i niekiedy można mu zawierzyć.
Panie doktorze, jeszcze jest jedna rzecz, która...
A, bo mieliśmy do tych Niemiec przejść.
A to proszę. No
właśnie. Jeszcze też... I wszystko zmienia się... bo my jesteśmy właśnie koniec lat 30. i jest taki specyficzny... Bo to jest książka tak naprawdę może też to wytłumaczmy, o stosunkach nie dwustronnych, tylko starałem się napisać książkę o trójstronnych, polsko-niemiecko-sowieckich.
To prawda.
I te stosunki polsko-niemiecko-sowieckie pod koniec lat 30. są w takim pacie. Z Niemcami my nie możemy prowadzić, nie prowadzimy żadnego poważniejszego dialogu politycznego, bo Niemcy czekają na upadek Polski, żeby zrealizować swoje cele rewizjonistyczne. Z Sowietami z kolei my jesteśmy...
Lebensraumu, na... który nawet Adolf Hitler określa już w Mein Kampf. Jaka ta, przestrzeń życiowa ta. Jest niezbędna.
Z Sowietami jesteśmy na dystans, bo uważamy, że w tej sytuacji, mówię, to jesteśmy pod koniec lat 20, przepraszam, pod koniec lat 20, bo ja źle powiedziałem. Z Niemcami, z Sowietami nie rozmawiamy, nie finalizujemy rozmów na temat paktu o nieagresji, bo nie chcemy Sowietów zbytnio wzmocnić, no ale jednocześnie Sowieci i Niemcy no, mają świadomość problemów w stosunkach dwustronnych, bo Niemcy coraz bardziej, polityka niemiecka coraz bardziej się orientuje w kierunku zachodnim. No, można tak mówić, to Niemcy mówią tak Westorientierung, czyli orientacja zachodnia. I taka jest sytuacja pod koniec lat 30. i pod koniec 30. lat 20. Co ja mówię? Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. Jest taki pad, pewna taka równowaga niemocy, by tak można powiedzieć. No i przychodzi Hitler i dojście Hitlera do władzy w Niemczech zmienia wszystko. I to jest to, na co chyba czekał Piłsudski. To jest ta okazja, którą Piłsudski wykorzystuje do swojej wielkiej gry. I to jest następna cecha wybitnego polityka. Że on dostrzega te okazje, których nikt nie dostrzega. Mówi, o, to teraz trzeba zagrać mimo wszystko, mimo ryzyka i iść trzeba do przodu.
Pan 33 rok w ogóle uważa za najbardziej korzystny rok dla Polski w polityce międzynarodowej. Dlaczego?
No właśnie dlatego, że mogliśmy uprawiać tę grę i balansować pomiędzy Niemcami i Sowietami, czy Niemcami a Rosją sowiecką. No bo ta polityka, dobra polityka zagraniczna to jest taka, w której mamy jak najwięcej otwartych opcji, albo inaczej, mamy wiele możliwości dokonania wielu możliwych ruchów. Tymczasem, no właśnie, do momentu dojścia Hitlera do władzy Niemcy nie chcą z nami w ogóle rozmawiać. I to Piłsudski w 26 roku boleśnie się o tym przekonuje, że no nie ma mowy o dialogu politycznym, bo Niemcy nie chcą z nami robić żadnych interesów, żadnych gier, tylko chcą, żeby Polska wreszcie, Polskę no powiedzmy tak otwarcie, trafił szlak i wtedy jak Polska, oni w takim podejściu niemieckim jest zawsze ta wyższość i oni uważali, no, że to właśnie ta Polnische Wirtschaft, że to wszystko, że Polska jest, no tak naprawdę, ta cała polityka niemiecka opierała się na tym założeniu, że Polska jest krok przed rozpadem państwa, rozpadem struktur społecznych, że to się zaraz wszystko rozpadnie. Jak to się rozpadnie, no to sobie weźmiemy to, co jest nasze. Czyli nie było opcji niemieckiej. Opcję rosyjską, słusznie bądź niesłusznie, baliśmy się wykorzystać, ale znowu, jak popatrzymy sobie z takich o zasady polityki zagranicznej, to jeśli nie mamy otwartej opcji niemieckiej, to raczej bardzo ostrożni, tu Piłsudski miał rację. No właśnie to są te intuicje, tak? Nie powinniśmy zbyt głęboko kooperować ze Stalinem, bo Stalin nas połknie wtedy. No bo tu mamy dwa mocarstwa, Polska, czego Piłsudski miał świadomość, Polska jest jednak krajem słabym. Czyli Piłsudski czekał na taki moment, kiedy otworzy mu się, żeby zagrać ze Stalinem tak na mocno, to musi, no żeby Stalin nas nie wykołował, to musi mieć otwartą opcję niemiecką. A tę opcję niemiecką dopiero otwiera mu w 1933 roku Adolf Hitler. No i rozpoczyna się gra. I Piłsudski zaczyna rozmawiać ze Stalinem o sojuszu antyhitlerowskim, a z Hitlerem o sojuszu antystalinowskim. No i to takiej sytuacji my nigdy już potem nie mieliśmy, żeby móc sobie rozgrywać Stalina z Hitlerem. I co ważne, Piłsudski miał na tyle tego talentu politycznego, że przez jakiś czas udawało mu się słabymi kartami, bo Polska jest naprawdę krajem słabym. Ja wracam do tego, do tej naszej dygresji o polityce, o II Rzeczpospolitej. No problem z tą II Rzeczpospolitą jest to, że to jest państwo słabe. Panie doktorze... Piłsudski ma, i Piłsudski to mówił, że nie wolno grać ponad wytrzymałość instrumentu. Piłsudski doskonale rozumie, że słabym instrumentem, on nie, że nie może sobie grać tak jak chce. No, potem Bekowi się wydawało, że on ma już nie wiadomo jaki instrument. On miał instrumencik. A Piłsudski wiedział, że tym instrumentem on wiele nie może zagrać. I jak mu się otworzyła opcja niemiecka, o, no to nawet takim instrumentem słabym mógł to wszystko dosyć dobrze rozegrać.
Czy upraszczając i, no po prostu upraszczając, czy to nie jest tak, że ta polityka Józefa Piłsudskiego polegała przede wszystkim na odsuwaniu zagrożenia? Czy to nie, nie była ta esencja tej polityki?
No tak, bo my, to jest trochę nasz błąd w percepcji, postrzeganiu, bo my patrzymy na sytuację w międzywojenną, na te 20 lat jako na pewny konstans, a to nie był konstans. W momencie, kiedy Piłsudski gra ze Stalinem i z Hitlerem, i być może dlatego właśnie gra, obydwa te państwa są jeszcze stosunkowo słabe, bo, no pamiętajmy, Niemcy prowadzą tajne zbrojenia, ale jeszcze na takim dosyć niskim poziomie. No i ta armia niemiecka, która formalnie rzecz biorąc ograniczona jest do 100 tysięcy, no nie wiadomo, żeby tam zmobilizowali więcej, ale my jeszcze w 1933 roku no możemy myśleć, dzięki właśnie ograniczeniom wersalskim, o wojnie z Niemcami, która nie zakończy się naszą klęską. Z drugiej strony Stalin na początku lat 30. rozpoczyna rewolucję, drugą rewolucję, bo tak trzeba nazwać, i gwałtowną industrializację Związku Sowieckiego. A ta gwałtowna industrializacja no, polega na tym, że no, po prostu robi się z rosyjskiego chłopstwa niewolników, no i wykorzystuje się ich ile wlezie, to co powoduje ogromny kryzys społeczny, pewnie jeden z największych w historii Sowietów. No i dzięki temu no, Sowiety też są słabe. I dlatego, no właśnie, dlatego Piłsudski może grać, bo zarówno Stalin, jak i Hitler mają tego świadomość, że powinni też z Polską rozmawiać ze względu na swoją własną słabość. No ale to jest ten moment niestety trwa krótko. No bo już około 35 roku 1935 ta forsowna industrializacja w Sowietach i forsowne zbrojenia w Niemczech no, zaczynają iść w górę i zaczynają mają dla tych państw pozytywne skutki, a my stoimy w miejscu. Problem się zaczyna i to wszyscy zaczynają dostrzegać, tak? Że ta pozycja wyjściowa, jaka była w 1933 roku, ona była stosunkowo dla nas korzystna, ale w kolejnych latach różnica potencjałów pomiędzy Sowietami, Niemcami a Polską coraz bardziej odbija się na naszą niekorzyść. I to jest związane no właśnie z tym, co o czym mówiłem, bo o tym się zapomina, o polityce gospodarczej owego okresu. Bo to są takie też nauki historyczne. Tak twardo się trzymamy polityki finansowej francuskiej, czyli twardej waluty, w mocnej waluty. Dzisiaj na przykład się nie trzymamy mocnej waluty. Dewaluujemy ją. Nie jesteśmy na szczęście w strefie euro. To taka dygresja też historyczna, prawda? A Piłsudski trzyma się twardo tej polityki monetarnej i trzyma się twardo Paryża, no bo to jest hegemon, no, przynajmniej potencjalnie powinien Paryż odgrywać tę rolę hegemona i musimy się dostosować też do pewnego myślenia w kategoriach gospodarczych. No i do polityki deflacyjnej, czyli hamowania przede wszystkim wydatków na państwo. A w tym samym czasie Hitler zapożycza się na potęgę i rozwija przemysł, a Stalin no, bierze pieniądze wskutek wyzysku całej warstwy chłopskiej i forsuje bardzo poważne zbrojenia. No i problemem polskiej polityki już właśnie w drugiej połowie lat 30. jest to, że te dwa potencjalnie, ale nawet nie potencjalnie, no, wrogie nam mocarstwa rosną w siłę, a my jakoś tak się nie możemy odbić od tego dna, no, może i tak, trzeba powiedzieć.
Panie doktorze, w polskiej historiografii patrzy się, już na szczęście się to zmienia od lat, na plus. Patrzy się w sposób nierozsądny, czy czasami wręcz wariacki na służby specjalne. Z jednej strony patrzy się, niektórzy badacze, historycy, publicyści patrzą na rzekomą wszechmoc służb, że służby są wszechmocne, że często to one są ponad tą władzą polityczną, co jest nieprawdą zresztą. Nawet największe państwa autorytarne nigdy tak nie działały, jednak ta władza polityczna zawsze wyznacza kierunek także dla działaniom służb, albo się kompletnie lekceważy, ponieważ twierdzi się, że uwzględnianie czynnika, nie wiem, służb, meldunków, gier operacyjnych, to są teorie spiskowe. Pan jednak bada archiwa służb z tego okresu. Zresztą chyba jest pan jedną z osób, która do pewnych świeżych dokumentów dociera.
No bo właśnie, wbrew tym mitom, o których się wiele mówi, to Sowieci, czy Rosjanie, powiedzmy tak, Rosjanie dzisiaj no, ujawnili wiele bardzo ciekawych dokumentów, bo u nas jest takie przekonanie, bo oni manipulują tymi dokumentami, w ogóle najlepiej ich w ogóle nie czytać, bo oni są tak mądrzy, że tutaj tylko nam w głowie namieszają. No, jasne jest, że te dokumenty, które się pojawiają, one są wyselekcjonowane. No tylko prawda jest taka, że my nie jesteśmy w takiej złej sytuacji, jak się może wydawać, bo jeśli ja zajmuję się stosunkami polsko-niemiecko-sowieckimi, to nawet jak mam przepatrzone i wybrane dokumenty sowieckie, no to mam pełny dostęp do dokumentów niemieckich i dokumentów polskich. I Sowieci, Rosjanie, no powiedzmy, że ukrywają takie fakty, no to, bo to w mojej książce to jest chyba taki najbardziej widoczny, że na przełomie roku 24 i 25 rozmawiają na temat rozbioru Polski i sojuszu z Niemcami i sojuszu niemiecko-sowieckiego antyzachodniego. No i tak ja znalazłem w dokumentach rosyjskich na ten temat jeden czy dwa dokumenty, które by nie wskazywały w ogóle na aktywną rolę Moskwy w tych rozmowach. No ale co z tego, kiedy w dokumentach niemieckich, w archiwach niemieckich i w dokumentach obligowanych niemieckich mamy no, pełny zestaw notatek na temat tych rozmów. To jest co prawda tylko z jednej strony, ale...
Ale jest.
Ale jest. I możemy, jak tu mamy pewien wybór pewnych fragmentów, to tu mamy pewną z punktu widzenia niemieckiego całość i powiem szczerze, to jest już, na tym polega warsztat historyka, inteligencja historyka, żeby nie dać się, żeby mając inne źródła, te źródła sowieckie ujawniane, po prostu konfrontować. No, krytyka źródeł obowiązuje, a tu my do tych dokumentów sowieckich podchodzimy bardzo często tak, jakbyśmy nie mieli tego narzędzia, jakim jest krytyka źródeł. No i okazuje się, też mi dlatego ta książka taka gruba wyszła, że Rosjanie w ostatnich 20 latach wydali, po pierwsze mamy coś takiego jak Fond Stalina, czyli mamy, i on jest w internecie, żeby było śmiesznie, ogromny zbiór dokumentów, które dotyczą Stalina, to jest archiwum Stalina. Ono jest też, wiemy, że ono jest przepatrzone, no ale jest i ono jest ogromne, tak? I jakoś u nas się tego specjalnie nie bada. Ja też dotarłem, też w internecie jest ogromne archiwum Kominternu. Tam jest w ogóle kawał historii.
To wszystko, proszę Państwa, jest w tej książce. Zaświadczam.
Pewnie Pan zapytał, a jakie dokumenty Pan najciekawsze znalazł? No to najciekawsze dokumenty, które mi się najbardziej podobały, i one też są w internecie, chociaż częściowo są opublikowane, bo ja powiem szczerze, no na przykład dokumentów Razwiad UPRU, czyli wywiadu wojskowego, to co się nazywa potem GRU, no to nikt nie podejrzewa, że ja mógłbym nawet jakbyśmy byli, próbowali dostać się do tych archiwów, to nam by nie otwarto. I musimy bazować tylko na tym, co oni łaskawie opublikują. No ale opublikowano, to moim zdaniem jest najciekawszy taki zespół, bo po raz pierwszy opublikowano kilka bardzo ciekawych dokumentów rezydentury warszawskiej Razwiad UPRU. Prawdopodobnie nie jedynej, bo to była taka rezydentura, która ukierunkowana była na ambasadę Niemiec w Warszawie i rozpracowywała ambasadę Niemiec w Warszawie. No i jak się popatrzy na te dokumenty, no one są po prostu rewelacyjne, bo widzimy, że dzięki temu, że Sowieci w latach 30. spenetrowali najpierw poselstwa, potem ambasadę Niemiec w Warszawie, mieli dostęp i właściwie pełną wiedzę na temat stosunków polsko-niemieckich, czyli no to, a co to znaczy, że jak mamy w tej trójce Hitler, Stalin i Piłsudski, że ja zagram Piłsudskiego, to Stalin, bo pan za Stalina robi, tak?
Tak.
Ten Stalin wie, co my z Hitlerem mamy w kartach. No to szczególnie jak się gra w pokera, to...
Bardzo istotne jest.
To jest bardzo istotne. I tych dokumentów jest kilka i one pokazują, no na przykład, na najbardziej wstrząsnął, to jest też na samym końcu, to jest dokument, który zdaje relacje z rozmów Göringa z Piłsudskim na początku 1935 roku. To jest rozmowa kluczowa dla stosunków polsko-niemieckich lat 30. i w ogóle dla tego całego kompleksu, który omawiamy, no bo wtedy za pośrednictwem Göringa Hitler składa nieoficjalnie, no, ale składa expressis verbis propozycję Piłsudskiemu, no to pójdźmy razem na Stalina, pójdźmy razem na Związek Sowiecki, no i będziecie mieli z tego no, różne bardzo fajne rzeczy. Kłajpedę sobie weźmiecie, Litwę sobie weźmiecie, ale jeszcze weźmiecie sobie Ukrainę. A Piłsudski mówi, dziękuję, postoję, że tak powiem. No i co jest ciekawe, no tę rozmowę i ta notatka jest dokładna. Ona pokazuje dokładny przebieg. Sowieci mieli takie źródła agenturalne, że ja nawet powiem, że takim się wydaje, jak my dysponujemy tymi notatkami polskimi, bo nie ma notatki niemieckiej na ten temat, to chyba notatka sowiecka jest być może najlepsza i najlepiej oddaje sens tego, co się wówczas dzieje. A to jest, dlaczego ta notatka jest tak istotna? Bo ona obala w ogóle, i właśnie No, ci, którzy mówią, a nie wierzymy w to, bo to głupoty są, to nie czytajmy tych rosyjskich, bo nam się w głowie krzywda stanie, tak? No tylko co z tej notatki wynika? Co z tej notatki sowieckiej wynika, którą Rosjanie teraz ujawnili? No wynika z tego, że cała rosyjska polityka historyczna jest to potwór. No bo z tej notatki wynika, że Stalin wiedział, bo tego typu notatki od razu idą do Stalina, tak? Że Stalin wiedział, że Piłsudski powiedział nie i nie zgodził się na sojusz antysowiecki, że nie było żadnego sojuszu Piłsudski-Hitler. I to jest dowód, tak? Ten dowód jest w Bibliotece Prezydenckiej imienia Jelcyna w internecie. I można sobie ten dowód wziąć i napisać na ten temat książkę i powiedzieć, że całe wysiłki dzisiaj Kremla, ta publikacja tej notatki obala. No tylko trzeba chcieć. Ja mam nadzieję, apeluję tutaj, żeby tam w Moskwie nie zlikwidowali tego zbioru dokumentów, no bo on jest niewątpliwie bardzo ciekawy. Duża część zresztą została już też dokumentów służb wydana. No i szczególnie zwracają, moim zdaniem, no one są najciekawsze, te dokumenty Razwiedupro, czyli wywiadu wojskowego, bo one pokazują no naprawdę dużą wiedzę, jaką Stalin miał na temat polityki europejskiej.
Profesor Cęckiewicz na drugiej, ostatniej stronie okładki pisze między innymi, anonsując książkę, między innymi tak. Jest to, wiem, że teraz wyglądam, czytał z telepromptera, jest to książka, która ostatecznie przekonała mnie do wielkiego kunsztu Piłsudskiego jako kreatora polityki zagranicznej, która każe mi go zestawić z Talleyrandem, Metternichem czy Bismarckiem. Pozostaje we mnie tym większy smutek, że zabrakło marszałka w roku 1939. To niezły pomnik zbudował temu Piłsudskiemu.
Też jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że znając stosunek profesora Cęckiewicza do marszałka Piłsudskiego, nie sądziłem, że przewartościuję jego myślenie na temat tej postaci historycznej. Cieszę się z tego bardzo.
Ale czy to jest tak, że uniknęlibyśmy skutków 1939 roku, gdyby żył Piłsudski? Czy to jest też taka mitologizacja kolejna?
No, bardzo trudno jest na to odpowiedzieć. Ja już częściowo jakiś trop wskazałem, no i on by świadczył, że no, trudno by to nam było zrobić, no bo Piłsudski, no bo może jeszcze inaczej, bo dużo rozmawiamy o polityce. Jest takie przysłowie, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. No i to przysłowie właściwie, jak damy tutaj słowo krawiec, polityk zamienimy, to ono dokładnie, moim zdaniem, ujmuje istotę polityka. Polityk nie jest kreatorem. Polityk nie jest kreatorem rzeczywistości. To my żyjemy, to jest mit, że tu przychodzą ci wielkie osobowości historyczne, one zmieniają, rewolucjonizują rzeczywistość, na przykład rzeczywistość międzynarodową. Nie, polityk to jest taki i to ja to zawsze, może już do znudzenia, pewnie już nieraz o tym mówimy, ale to jeszcze raz przypomnę, Ottona von Bismarcka, który właśnie fach polityka porównywał do gościa, który płynie jakimś czółenkiem na wielkiej rzece, ma takie malutkie, ja teraz tak ubarwiam już tę metaforę, trochę Bismarcka, bo on aż tak tego nie powiedział, ale ja ją dobarwiam. Ma malutkie wiosełka, no i co można zrobić, tak? No trzeba tylko płynąć tym głównym nurtem i starać się tak, żeby się nie utopić, ale ani o brzeg się nie rozbić, żeby się nie zabić, nie? I taka jest prawda o polityce i politykach, a nie to, że oni, że przychodzi nagle geniusz Karpat i on wszystko zmienia. Nie, no właśnie Piłsudski nie był żadnym geniuszem Karpat, no tylko był dobrym politykiem, czyli tak krajał, jak mu materia pozwalała. On sam mówił, że nie można, jeszcze teraz powtórzę, że trzeba patrzeć na instrument. To jest jego, można uznać za testament. Nie można robić polityki ponad wytrzymałość instrumentu. No i po co to mówię? To dlaczego mu się w tym 33 roku udało? No bo taka była rzeczywistość międzynarodowa w roku 33. Że w roku 33 relacja sił, między innymi ale to jest jeden z ważniejszych czynników, pomiędzy Polską a Niemcami i Sowietami była bardziej korzystna niż relacja sił w roku 39. No i ten układ polityczny też był trochę inny. No i teraz jest pytanie, no bo w tym pytaniu zmierzamy tak naprawdę jakby, no bo też nie powiem, że nie będę dalej gadał, bo widzowie nasi się zdenerwują i mówią, mądrala, najciekawsze rzeczy nie chcę powiedzieć i się wymądrzę, tak? No to dobrze, to pójdźmy w tym kierunku. Zastanówmy się przynajmniej chwilę nad tym, co zrobiłby Piłsudski w 1939 roku, gdyby żył. No miałby dwie opcje. Mógłby próbować balansować pomiędzy Niemcami a Rosją, bo przypomnijmy, Józef Beck prowadził de facto, i to wiemy ze wspomnień jego najbliższych współpracowników, od 1937 roku zamroził w ogóle stosunki z Rosją. No tam jest ten słynny pułkownik Kobylański, to jest ten główny autor takiej polityki. Jak wspomina dyrektor gabinetu Becka, Łubieński, mówi, no jak w 1937 roku, jak Kobylański zaczął odpowiadać w MSZ-cie polskim za politykę wschodnią, to przekonał Becka do tego, żeby ograniczać kontakty z Sowietami, ograniczać kontakty z Moskwą do minimum, ponieważ z tych kontaktów mogą wyjść tylko kłopoty, a jak to zmrozimy, to będzie to z korzyścią dla polskiej polityki zagranicznej. To jest bardzo złe założenie. No właśnie, bo ono już nie pozwala potem na różnego rodzaju ruchy. Słaba Polska, przy takim założeniu no de facto powinniśmy iść na sojusz z Niemcami. A no Beck w 1939 roku się na to nie zdecydował. I teraz znowu, no jeszcze jeszcze weźmy tego Piłsudskiego. Co by Piłsudski zrobił? No właśnie, moim zdaniem to problem polegał na tym, że ta konstelacja międzynarodowa w 1939 roku była no, trudniejsza niż w roku 33 i to w dużej mierze niezależna od nas, no bo mówię, to przede wszystkim jest rozwój gospodarczy, procesy ekonomiczne. Polska jest słabym, czy nie jest mocarstwem. Wbrew temu, co się Józefowi Beckowi wydawało, Polska nie jest mocarstwem. Profesor Cęckiewicz twierdzi, że Piłsudski poszedłby na sojusz z Hitlerem. Ja nie wiem, trudno powiedzieć, czy zdecydował się, no bo ten sojusz oznaczałby jednak wasalizację Polski. Bo z roku na rok, od tego 33 roku, jakbyśmy te warunki transakcji z Niemcami były dla nas coraz gorsze, tak? Bo my słabliśmy, oni szli do góry. I ten sojusz byłby z roku na rok, musielibyśmy coraz więcej za to zapłacić. Wydaje mi się, ja bym znowu nie wykluczył, że Piłsudski jednak zdecydowałby się na grę z mocarstwami, zachodnimi, ale to jest jedna uwaga. Myśmy nie przegrali, moim zdaniem, w roku 39. To nie jest, chyba nie jest prawdą, że te feralne decyzje zostały podjęte w roku 1939. Ja mam takie wrażenie, że feralne decyzje zostały podjęte w roku 1938. A to mianowicie, że...
A o tym już pan pisze inną książkę z tego, co wiem.
Tak. I że wpuściliśmy, czy nie zrobiliśmy nic, żeby... Nam się wydawało, że coś próbowaliśmy robić, tak? Bekowi się wydawało, że próbuje to robić. Ale moim zdaniem nie zrobiliśmy nic, żeby nie oddać Hitlerowi Europy Środkowej. W momencie, kiedy Hitler rozbił Czechosłowację, z mojej perspektywy los Polski już był przesądzony, nic się nie dało zrobić i chyba jednak Piłsudski, to teraz odpowiem na to pytanie. Po 1938 roku Piłsudski już by nic nie zrobił, bo jak to mówi jeden z moich kolegów, profesorów, trzeba patrzeć na mapę. No patrzmy na mapę. Zobaczmy, że Czechosłowacja ma specyficzne znaczenie geostrategiczne czy geopolityczne. To jest taki język, który wchodzi w całą Europę Środkową. Ja bym powiedział i powinniśmy wtedy też tak patrzeć. Kto ma Czechosłowację, ten panuje, to kontroluje Czechosłowację, ten panuje nad Europą Środkową. I pytanie jest właśnie, co by zrobił Piłsudski w 1938 roku, a nie w 1939 roku? Czy, bo Piłsudski to mówił, a to widzi, to może tak, to może jednak odpowiemy na to pytanie, bo Piłsudski o tym mówił. Mówił, że jestem sprytniejszy niż ci moi współpracownicy. No, traktował, uważał ich, że są idiotami, nie? I chyba bez wyjątku, nie? Ale on rzeczywiście miał taki spryt, że właśnie, że on dostrzegał to, czego inni nie dostrzegali. Gadał często tak jak potłuczony, że tak powiem, to coś trzeba powiedzieć. Ale on miał, no coś miał, miał tę intuicję i pewnie też potrafił patrzeć na mapę. A kto wie, co by zrobił Piłsudski w 1938 roku? A może by starał się dogadać z Czechami? Bo ja tak jak patrzę, jak się właśnie popatrzy na mapę, to moim zdaniem jedyna sensowna możliwość blokowania Hitlera, blokowania możliwości wejścia do Europy Środkowej, a to było absolutnie konieczne. I Beck miał tego świadomość, bo tego nie można powiedzieć, tak? Moim zdaniem wybrał złą drogę, bo on chciał zahamować wejście Hitlera do Europy Środkowej, rozbijając Czechosłowację. No, wiemy, no to on tylko przyspieszył wejście Hitlera do Europy Środkowej. Pytanie jest, czy wtedy Piłsudski mógłby zdecydować się na budowę jakiegoś sojuszu regionalnego, opartego nie o Węgry i Polskę, nie o Węgry i Rumunię, tylko sojuszu, który oparty był o Warszawę i Pragę i na tym budować. Sądzę, że to odpowiedziałbym tak. Nie wiem, czy by nie lubił Czechów, to jest niewątpliwie, ale no właśnie miał tę cechę, że myślał realistycznie i był, też zwróćmy na to uwagę, był jedynym politykiem, który byłby w stanie taki zwrot w polityce polskiej dokonać, bo już jego współpracownicy tej ani odwagi strategicznej, ani takiej wizji strategicznej nie mieli. To bym powiedział tak, jakby dożył do 1938 roku, to kto wie, może w ten sposób, bo wydaje mi się, że to był jedyny sposób poprawy pozycji Polski, co oczywiście nie znaczy, żeby wojny nie było, ale no, trzeba było imać się każdego środka, każdej możliwości, no bo też polityka polega na tym, że szukamy różnej możliwości, a nie idziemy prosto nad przepaść i potem w ostatnim momencie jeszcze robimy ten zdecydowany krok do przodu i na łeb na szyję. No tylko szukamy. A tego właśnie w polityce zagranicznej drugiej połowy lat 30. zabrakło. Albo inaczej, albo jednak źle szukaliśmy, no bo ani nie stworzyliśmy żadnego Może jeszcze inaczej, tak jakby wnioski z tej książki, bo ona się kończy w 35 roku, a pan mnie pyta teraz o 39. To jaki byłby chyba jednak, ja zresztą na zakończeniu o tym piszę, to tak rozmawiamy o tej książce, bo w zakończeniu odnoszę się do Becka, że wnioski z tej polityki lat 24-35, wniosek byłby moim zdaniem taki, że w latach 38-39 polityka balansowania pomiędzy mocarstwami chyba jednak nie przyniosłaby skutku. I tu rację miał Beck, że próbował, ale to jakoś tak bardzo nieśmiale, budować jakąś strukturę regionalną. Ale to tak bardzo nieśmiale mu to wychodziło, jakby tak chciał albo nie chciał. Ale można wywnioskować z pewnych jego wypowiedzi, że miał tego świadomość. A wydaje się, że... Ale też on nie widział niemieckiego... On niestety... I to jest też problem z Czechami, tak? Że w odpowiednim momencie ani najpierw Beneš, bo to wcześniej Beneš tego nie dostrzegł, a potem Beck, oni nie dostrzegli zagrożenia niemieckiego i trochę zlekceważyli owo zagrożenie niemieckie i nie dostrzegli, że za wszelką cenę należy bronić Europy Środkowej przed wejściem Hitlera. No bo to też ta polityka miałaby szansę, że trzeba byłoby nie dopuścić do Anschlussu, tak? To jest w ogóle, to byłaby, musiała być bardzo skomplikowana polityka i trzeba byłoby ją zacząć już w 37 roku, a my od samego początku wychodziliśmy z błędnej jeszcze za życia niestety Piłsudskiego i to jest argument przeciw temu, co mówię. Polska dyplomacja w 33 roku jest taka, ja chyba o tym wspominam, ambasador Łukasiewicz rozmawia z komisarzem spraw zagranicznych Litwinowem, no i Litwinow go tak podpuszcza, bo już jesteśmy już w dobrej komitywie z Sowietami wtedy i mówi, a co tam, Austrię to byście Niemcom dali. A Łukasiewicz uśmiecha się i nie odpowiada nie. No i jeden i drugi rozumie, że o co chodzi nam. No, że, a może byśmy tak skierowali Niemcy i ekspansję niemiecką na południe, no, że dzięki temu Niemcy nie zaatakują nas na wschód. I to z punktu widzenia polskiego wtedy i rosyjskiego, sowieckiego wydawało się sensowne, ale to nie było sensowne, bo tak naprawdę wojna wybuchła o kontrolę nad Europą Środkową. Jakby te państwa razem zebrane do kupy, one miały potencjał, może nie przeciwstawiania się Hitlerowi, ale blokowania dyplomatycznego Hitlera. Czyli kluczem jest, no jak zwykle, kluczem jest dobra polityka regionalna. Jak my się dobrze z naszymi najbliższymi partnerami dogadamy, a znowu taka jest wycieczka do teraźniejszości, V4, to jest też dobry przykład, tak? Że potrafimy przyblokować pewne inicjatywy niemieckie, które nie są dla nas najkorzystniejsze.
Proszę Państwa, zachęcam Państwa do lektury najnowszej książki Krzysztofa Raka, Piłsudski między Hitlerem a Stalinem. Będziemy jeszcze wracać niewątpliwie i na pewno tutaj w przystanku Historia do tych tematów i do rozmów z panem doktorem Krzysztofem Rakiem. No, zbliża się maj, wiosna. Książka jest obszerna, można czytać, już będzie na świeżym powietrzu. Bardzo dobrze też książka jest wydana typograficznie. Ona jest obszerna, ale to jest taki spory druk. Na szczęście i naprawdę kawał dobrej
historii. Książka dla moli książkowych, którzy mają zniszczony wzrok od czytania książek.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem dzisiaj był dr Krzysztof Rak. A do usłyszenia, do widzenia, mówi Rafał Dudkiewicz.